I wracamy do dyskusji wyborczej, a teraz jako się rzekło, zanim zagrał Peter Gabriel, naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to cóż, zacznijmy oczywiście od afery Szpital Południowy, Warszawa, ognisko afery, kolejnej afery ze służbą zdrowia. No i pytanie, cóż to jest za afera, jak ona będzie się przekładać na słupki sondażowe? Czy to jest coś, co poruszy Polaków, czy nie? To nie jest nasza pierwsza rozmowa o służbie zdrowia. Taką tezę pan prezes kiedyś postawił, że to nie jest taki temat, który, znaczy, służba musiałaby się całkiem zawalić, żeby to wpłynęło na upadek rządu, ale może takie afery dookoła służby zdrowia to jest coś, co będzie istotnie wpływać na geografię polityczną.
Znaczy, przede wszystkim to nie jest afera wokół służby zdrowia, to jest afera VIP-owska, to znaczy to jest taka afera, która pokazuje przeciętnemu wyborcy, że są lepsi i gorsi, że są ważni i ważniejsi. I uważam, że to jest ten element dużo groźniejszy dla Koalicji Obywatelskiej. Ona się wpisuje w ten podział elity kontra władza, elity kontra lud, tak naprawdę, czyli trochę jak Rafał Trzaskowski kontra Nawrocki. Wiadomo, jak się to skończyło dla Trzaskowskiego. Więc na pewno to porusza, no bo to bardzo wpływa na ludzi i każdy, kto miał styczność ze służbą zdrowia, ze SOR-em, wie, jak to funkcjonuje. Ale czy to przełoży się na te słupki sondażowe? Wydaje mi się, że nie bardzo. To znaczy, też nie mamy danych jeszcze. Ale no, ci wyborcy od Koalicji Obywatelskiej musieliby gdzieś przepłynąć, musieliby zagłosować na jakąś partię. A nie bardzo jest na kogo zagłosować po tej liberalnej stronie, więc może być podobnie jak z tym KPO. To miała być też afera, która miała ten rząd obalić, a tak naprawdę na sondaże nie miała żadnego wpływu. Więc wydaje mi się, że tu te dwie rzeczy na siebie oczywiście wpływają. To znaczy to, że jest to ważny temat i Donald Tusk będzie musiał ciąć bardzo mocno, nie oznacza, że od razu te słupki sondażowe się jakoś zamienią i Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadzić w sondażach.
Co znaczy ciąć bardzo mocno?
No, Donald Tusk jest słynny w takich zdecydowanych krokach, żeby właśnie wyciągać odpowiedzialność, rozwiązane struktury w Małopolsce, czy dymisję ministrów po aferze hazardowej. Tutaj akurat refleks Donalda Tuska jest dużo mocno opóźniony, to znaczy Donald Tusk kiedyś reagował dużo szybciej. Tutaj reaguje powoli, może dlatego, że nie do końca rozumie tych mediów społecznościowych, mediów internetowych i patrzy bardziej po mediach tradycyjnych, jak one reagują. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie musiał wyciągać Donald Tusk jakieś konsekwencje, tak, żeby właśnie się od tego odciąć, powiedzieć, że no, jakby wyciągamy konsekwencje, na pewno nie uważamy się, że jesteśmy lepsi od zwykłych obywateli.
Spór góra-dół, zabójcza konfrontacja dla partii lewicowo-liberalnych, które no obecnie, przynajmniej kiedyś lewica miała inną optykę, nawet w historii III RP szła do władzy z perspektywy ludu onegdaj, no a teraz raczej lewica elity reprezentuje, no i Platforma również, ten podział przy okazji afery w Szpitalu Południowym pokazuje jakąś nową dynamikę w polityce i odświeżenie, danie nowego tlenu temu podziałowi lud-elity.
No na pewno jest to taki wyraźny podział i wyraźny sygnał dla społeczeństwa, w szczególności właśnie, że ta służba zdrowia, która nie działa, jesteśmy w stanie jeszcze jakoś to zaakceptować, bo nie uważamy, że ktokolwiek może tą służbę zdrowia usprawnić, ale jeżeli właśnie na tym niedziałającym systemie ktoś żeruje, ktoś uważa, że jest lepszy, ważniejszy i po części gardzi tymi pozostałymi osobami, które czekają na tego lekarza, no to jest bardzo groźne, to jest bardzo takie wpisujące się. Musimy pamiętać, że no jakby tej prawicy i tak jest więcej w Polsce. Znaczy, na partie prawicowe chce głosować więcej osób niż na partie liberalne i lewicowe. To znaczy, od wielu, wielu miesięcy, już ponad roku, ta koalicja 15 października nie miałaby dzisiaj większości. Więc to się raczej wpisuje w ten podział i wpisuje się w trudną sytuację Donalda Tuska i nie można po prostu zlekceważyć, nie można powiedzieć, że nie wydarzyło się nic ważnego. W szczególności, że no, dopóki to nie Donald Tusk korzystał z tego szpitala i z tego saloniku VIP, no to on może się od tego odcinać. Ale też bym nie przesadzał wpływu na sondaże z tego względu, że lubimy czekać, że coś się nagłego wydarzy, nagle będzie jakiś minus 5, minus 10. Nie spodziewałbym się takich ruchów.
żadnych ruchów sondażowych, no trochę zapytam żartobliwie, bo to oczywiście jest licencja poetyka publicystyki, ale Sławomir Jastrzębowski mówił, 20% to jest twardy elektorat, reszta może odpłynąć. Na ile to jest taka afera, to właśnie będzie oskubywać Platformę i gdzie jest ten rdzeń? Czy to jest tak, bo jak na razie Platforma w różnych sondażach, no także OGBN ma bardzo solidne podstawy, jeżeli chodzi o poparcie, to jest duże poparcie, takie nawet dominujące miejscami na polskiej scenie politycznej. A jakby tak popatrzeć ten elektorat Platformy, to ile tam jest twardego, jak to się użyło słowa, fanatycznego elektoratu, a na ile to jest elektorat, który może właśnie wziąć do ręki telefon, poczytać o południowym i powiedzieć sobie, no nie, przesadzili, są jak PiS w końcówce władzy, odchodzę od nich.
Te 20% twardego elektoratu to chyba redaktor Jarzębowski mówił o PiSie i to faktycznie jest gdzieś tam możliwe. Choćby z tego względu, że ten elektorat ma gdzie odchodzić. Jest Grzegorz Braun, jest partia Konfederacja. Tutaj jest podstawowe pytanie. Jakby weźmy te 49% wyborców Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury wyborów prezydenckich. Jeżeli miała tylko z tych 49% 20% miałoby zagłosować na Koalicję Obywatelską, że to jest ten twardy elektorat, to gdzie te pozostałe 29%? Na kogo te 29% ma zagłosować? Na PSL, na Polskę 2050, na Lewicę, na Partię Razem? Znaczy, jak to sobie redaktor Jarzębowski wyobraża? Znaczy, co się dzieje z tymi wyborcami? Oni wylatują w kosmos, na Marsa, na Księżyc, no jakby...
No jest parę pomysłów. Część może przejść do Konfederacji, która zbiera, to także wynika z sondaży. Ja dziękuję bardzo za raport. To jest raport comiesięczny.
Oficjalnie maj. Pan redaktor jest jednym z tysiąca najważniejszych osób w Polsce.
Co mnie bardzo oczywiście cieszy, bo każdy z nas jest próżny i każdy lubi być doceniony, więc ja oczywiście również czuję się wyróżniony i od razu mi to dzień poprawiło, kiedy tylko dostałem kopertę z tą przesyłką. Dużą kopertę taką, z tym w środku, żeby była jasność, bo przy okazji służby zdrowia to się może różnie kojarzyć, jasne, ale pokazuje, że ta Konfederacja Mentzena i Bosaka nie od dziś, ale całkiem radzi sobie w centrum, więc może to jest jeden zasób, a drugi to jest kanapa w domu. Powiedzieć, mam to wszystko w nosie i nie idę na wybory w ogóle.
No to z tą kanapą to jest trochę taki mit. Partie liberalne nigdy nie miały przez ostatnie 20 lat mniejszego poparcia niż te 48,5. To było za czasów Ewy Kopacz i Platformy w 2015 roku. Tam po prostu zamiast głosowania na Platformę Obywatelską głosowano na Nowoczesną i tak dalej. Dzisiaj tej konkurencji nie ma i to nie stanie się, że nagle prawica będzie mieć 60%. To są mity, znaczy musimy poruszać się w realności polskiej sceny politycznej. Ona jest podzielona niemal pół na pół. Ta połówka, która dzisiaj głosuje na partie liberalne, ona może oczywiście oburzać się na to, co się dzieje choćby w tym szpitalu i zarobkami lekarzy, ale ona musiałaby mieć konkurencję, musiałaby mieć wybór, na kogo innego zagłosować. I wtedy faktycznie, gdyby powstała taka partia bardziej ludowa po tej liberalnej stronie, czyli taka mówiąca nie, nie, dzisiejsze elity to za bardzo się tam, prawda, oderwało od rzeczywistości, a my tutaj tworzymy partię centrową, partię liberalną, ale taką, która jest bliżej ludzi, no to faktycznie te przepływy mogłyby być bardzo silne. Ale takiej partii nie ma. No i pytanie, czy taka partia powstanie do wyborów w 2027 roku. Znaczy, partie
o tym się mówi regularnie.
Nie dostaną mniej niż te 48%.
Pytanie, czy będzie w tym zbiorze partii liberalnych jakieś kukułcze jajo, bo mówi się, że albo Donald Tusk założy sobie partię, która będzie jego koalicjantem, ale mówi też się od drugiej formacji, że to prawica, Mateusz Morawiecki albo jakieś takie gremium założy liberałom partię, która potem, jak Jarosław Gowin Onegdaj, przejdzie z liberalnej do tej prawicowej strony.
Znaczy, ja uważam, że wyborcy są dużo mądrzejsi niż myślą o nich politycy. To znaczy myślenie, że Mateusz Morawiecki założy takie kukułcze jajo i ci wyborcy liberalni, to oni w ogóle nie czytają gazet, nie oglądają internetu i w ogóle nic nie wiedzą i zagłosują na partię, która się będzie nazywać liberalna, bo to jest jakby mit, więc wydaje mi się, że podobnie jest zresztą z partią, którą miałby założyć, nie wiem, Donald Tusk. Nie sądzę, żeby mu na tym zależało. Jakby wyborcy są całkiem mądrze, orientują się, kto jest kim i kto rządził, kto podejmował decyzję, kto jest po której stronie, więc na razie na taką partię się nie zapowiada. Ryszard Petru chce założyć nową partię, ale to raczej nie będzie partia ludowa, bo to będzie znowu partia dla przedsiębiorców i pewnie tak samo udana jak 5 poprzednich partii Ryszarda Petru, więc tutaj naprawdę musiałoby się coś zmienić, jeśli chodzi o ofertę dla tych wyborców. Musiałaby być naprawdę realna oferta, żeby coś zmienić. Dzisiaj tej oferty nie ma, no bo tak naprawdę do wyboru jest oprócz Koalicji Obywatelskiej Lewica, Partia Razem, PSL, Polska 2050, Centrum, prawda? Jakby z jakiegoś powodu te partie mają jeszcze dużo, dużo, dużo niższe poparcie niż Koalicja Obywatelska.
I nie chcą wystrzelić. Do samej afery wróćmy. To, przepraszam, znowu nie pytanie o badania, ale jeszcze badania o tym nie ma, więc musimy trochę pospekulować. Skala tej afery, pan powiedział, że groźna dla Platformy, no bo uruchamia ten mechanizm elity kontra lud. No porównujemy to być może z aferą KPO, pewnie nie Kłodzką, ale to tylko ta KPO może była podobnych rozmiarów. Co jest groźniejsze dla obozu władzy? Ta związana ze szpitalem, czy tamta przy okazji programu Choreca przy KPO?
Znaczy, no to porównanie z tym KPO jest dobre, bo pamiętam wypowiedzi w tamtym czasie, że to jest koniec tego rządu, że to w ogóle pogrąży i tak dalej. Okazało się, że na sondaże nie miało to żadnego wpływu. Na pewno ten temat tutaj jest dużo bardziej groźny z tego względu, że jest bliżej zwykłego obywatela, zwykłego wyborcy. To znaczy, zwykły wyborca wie, jak jest na SOR-ze, a w szczególności właśnie ten podział na tą elitę i lud może go mocno drażnić. Ale jakby tak jak w tamtym przypadku, tak tutaj, jakby jeżeli ten wyborca nie ma za bardzo gdzie odejść, no to tych zmian w sondażach bym się jakoś bardzo nie spodziewał. Ale wydaje mi się, że jakby waga tego problemu jest duża. Donald Tusk też ją moim zdaniem zauważy i będzie podejmować bardziej zdecydowane kroki, bo na razie to tak Donald Tusk bada grunt. Bada grunt, na ile może tą sprawę zignorować. Wydaje mi się, że nie może zignorować i że będzie podejmować tutaj takie decyzje, które odsuną od niego ten problem, odsuną od niego odpowiedzialność.
Rozwiąże warszawskie struktury, jak to zrobił w Krakowie. To była i obecna stolica Polski, dwa największe miasta i dwa duże kłopoty.
Ja uważam, że łatwiej byłoby rozwiązać struktury Koalicji Obywatelskiej w całym kraju niż w Warszawie Marcinowi Kierwińskiemu. To taki inside joke, ale jakby każdy, kto zna się trochę na polityce warszawskiej i polityce Platformy Obywatelskiej, wie, jak silną pozycję ma Marcin Kierwiński jako właśnie szef tych struktur. Więc to wydaje mi się, że mogłoby być trudne, no ale jakieś kroki muszą być podejmowane. Trzeba pamiętać, że ten wyborca ostatecznie i tak głosuje na Tuska, na Kaczyńskiego. Znaczy on wierzy w liderów i jakby liczy na liderów. Dopóki ta sprawa nie dotyczy bezpośrednio lidera, a nie sądzę, żeby Donald Tusk w Saloniku, tam w szpitalu przebywał, no to o tyle będzie łatwiej Donaldowi Tuskowi powiedzieć, no to są, prawda, nieodpowiedzialni politycy, ja się tutaj nie zgadzam, mam tutaj pełne władzy, żeby kogoś usunąć ze stanowiska i wydaje mi się, że spodziewałem się takich ruchów. Znaczy na radnym, którego nikt do tej pory nie znał, to moim zdaniem się nie zatrzyma.
I to będą dalsze ruchy i dalsze cięcia. Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Panawczej, to do badań przejdźmy i do tego raportu 1000 za maj. Dużo jest o Krakowie i o referendum w Krakowie, do tego przejdziemy, ale też są ciekawe dane co do postaw politycznych Polaków. No i taka teza, że być może paradoksalnie, no bo rządzi lewica i liberałowie, czy liberałowie rządzą, powinni tracić na popularności, a z waszych badań, z badań OGB wynika, że jakby fala konserwatywna w Polsce opadała, jakby ten pik autoidentyfikacji Polaków jako wyborców prawicowych jakbyśmy mieli już za sobą. Jak to wygląda?
To prawda i to jest ciekawe, no bo rośnie grupa nie osób, które deklarują poglądy centrowe czy lewicowe, rośnie grupa, która odpowiada, nie wiem, trudno powiedzieć, nie potrafi określić swoich poglądów politycznych. I co ciekawe, ta grupa jest coraz bardziej widoczna wśród wyborców partii Grzegorza Brauna. Zresztą, gdybym miał się zakładać, kto najbardziej może skorzystać na tej aferze, to nie jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To nie są konkurenci Koalicji Obywatelskiej jak Lewica czy Partia Razem, że ci wyborcy odejdą. Najwięcej może na tym skorzystać Grzegorz Braun, który gromadzi wokół siebie ludzi, którzy są absolutnie zmęczeni polską sceną polityczną i politykami. Czyli tacy wyborcy, którzy po prostu dojdą do wniosku, że wszyscy kradną, wszyscy załatwiają sobie na boku i oni są po prostu tym bardzo zmęczeni. I wśród tych wyborców, to tak interpretujemy te zmiany, to znaczy, że rośnie grupa, która nie potrafi się określić politycznie, czyli nie wpisuje się w ten podział, ale jest po prostu zmęczona polską polityką. i ci wyborcy coraz częściej zasilają partię Grzegorza Brauna i on tutaj może być takim beneficjentem największym, gdzie wyborcy dojdą do wniosku, że już mają dość tych wszystkich polityków, czy z lewej, czy z prawej strony, że wszyscy robią dokładnie tak samo, wszyscy mają tych obywateli w nosie i trzeba zagłosować na coś bardziej skrajnego. Proszę zauważyć, że AfD to w skrajnego. Niemczech bije absolutnie rekordy popularności, zbliża się do 30%. Za chwilę będzie mieć takie samo poparcie jak CDU i SPD, więc jakby klimat do tego w Europie, na świecie jest.
Ale przecież Grzegorz Braun to osoba wyraziście prawicowa, no to jak nie wiem, a głosuje na partię, która sama siebie jako prawdziwą czy twardą prawicę określa. Chociaż jak słucham ludzi gdzieś tam dookoła Grzegorza Brauna, blogerów, youtuberów, ekosystem medialny Konfederacji Korony Polskiej, to tam już od paru miesięcy pada hasło koniec sporu lewica-prawica, ten spór nic nie znaczy, nasza partia jest poza tym sporem właśnie. Tak jakby ta otoczka już kilka miesięcy temu wyczuła taki trend, że zbieramy nie wyborców, którzy mają określone poglądy prawicowe, tylko że zbieramy właśnie tych, którzy są trochę zmęczeni, albo zagubieni, albo zniechęceni tym sporem.
My to właśnie śledzimy w badaniach, jeszcze w okolicach wyborów prezydenckich. Wśród wszystkich wyborców Grzegorza Brauna to było 90% wyborców, którzy deklarowali poglądy prawicowe. Dzisiaj już tylko 70%, a reszta właśnie stanowią ludzie, którzy nie potrafią określić swoich poglądów politycznych. Więc wydaje mi się, że ta struktura wyborców Grzegorza Brauna się zmienia. On zaczął jako ten właśnie bardzo silnie prawicowy kandydat, był przecież w Konfederacji, ale dzisiaj samo pojawienie się Grzegorza Brauna. Proszę zauważyć, że to jest jedyna nowa partia od długiego czasu. Jedyna alternatywa, na którą ktoś zmęczony polityką mógłby zagłosować. I nawet jeżeli się z Grzegorzem Braunem nie zgadza w wszystkich tematach, albo nawet w większości tematów, no to dla niego, dla takiego wyborcy zmęczonego polityką, Grzegorz Braun jest jakąś właśnie formą sprzeciwu, protestu, jakąś formą takiego pokazania zmęczenia sceną polityczną, więc ta scenka, o której pan redaktor powiedział, w jaki sposób komunikuje się partia Grzegorza Brauna, idealnie się w to wpisuje to, o czym mówię i to właśnie może dla pozostałych partii być bardzo groźne, no bo z Grzegorzem Braunem trudno rządzić, a może się okazać, że rządzenie bez Grzegorza Brauna w nowym Sejmie może być absolutnie niemożliwe.
Nie, i dopiero będzie, no po raz pierwszy będzie taki system możliwy po wyborach, że trudno będzie rząd sklecić. No trochę podobnie było w roku 2005, o ile sobie przypomnimy. Do tych badań wracając, są też ciekawe badania co do młodych, że przynajmniej z maja z badań wynika, że młodzi patrząc pod względem czy popiera rząd, czy prezydenta, to pokolenie 18-39, no, czyli młodzi tacy jak ja też jeszcze się do tej grupy łapię ostatnim tchem PESEL-u, no to w takim wypadku mamy jakąś falę konserwatywną wśród młodych. Czy to jest prawda i czy faktycznie rośnie nam pokolenie wyborców, którzy no, z racji PESEL-u będą silniej oddziaływać na polską politykę coraz silniej, a mają takie ugruntowane prawicowe poglądy?
Ta prawda jest nieco bardziej skomplikowana, bo gdybyśmy podzielili młodych na kobiety i mężczyźni, to mężczyźni są jeszcze bardziej prawicowi niż wynika z tych badań, ale za to kobiety są bardziej lewicowe. Więc tutaj mamy dosyć mocny rozjazd poglądów wśród młodych, właśnie tych młodych do 40. Z tego też trochę wynikają problemy z dzietnością w Polsce, ale to jest zupełnie osobny temat, ale to popularność prawicy wśród młodych na całym świecie to jest też trend bardzo popularny. On wynika z różnych względów i on się też przekłada na to, że w internecie tej prawicy jest więcej i ci blogerzy prawicowi są dużo bardziej popularni. Pytanie tylko jest takie, czy ci młodzi, jak już przestaną być w tej grupie do 40, ja już niestety się nie mieszczę, jak przestaną być tymi 40-latkami, czy nie zmienią im się priorytety, nie zmienią im się poglądy, to będziemy na pewno obserwować. Na pewno ten młody dzisiaj wyborca przede wszystkim głosuje na partie takie jak Konfederacja, czy na przykład Konfederacja Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest najpopularniejszy wśród wyborców po 30. To nie są wyborcy po 60, to są właśnie młodzi wyborcy po 30.
Ale nie ta najmłodsza grupa, która dopiero wchodzi, tylko ta, która już parę razy zagłosowała, dwa albo trzy razy już miała okazję głosować w wyborach parlamentarnych.
Znaczy, no, ten
po 30, wyborca, tak? Czyli ci jakby Nie da
Musimy
nie, nic
pamiętać, że na
najświeższy.
przykład Rafał Trzaskowski byłby prezydentem dzisiaj, gdyby nie młodzi wyborcy, którzy wybrali Karola Nawrockiego. W 2020 roku przewaga Trzaskowskiego nad Andrzejem Dudem było tam 65 do 35, a w tych wyborach Rafał Trzaskowski wśród młodych przegrał, więc te zmiany wśród młodych też przekładają się na te wybory polityczne, na realne głosowania, w tym przypadku właśnie zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
I na koniec Kraków, tutaj dostępna cała seria badań co do Krakowa, jaki obraz nam się wyłania, co on mówi o polskiej ogólnej scenie politycznej i o ewentualnej początku fali referendów, skutecznych referendów odwoławczych.
Znaczy, no nasz wniosek jest po referendum w Zabrzu i w Krakowie. My byliśmy chyba jedynym tak wprost deklarującym ośrodkiem badawczym, który mówił, że to referendum będzie ważne. Tam mówiliśmy, że to ten próg będzie pomiędzy 27 a 33% i trafiliśmy niemal w środek, bo było 30%. Więc nasze zdanie, i to też opisujemy w tym raporcie, jest takie, że to nie jest ostatnie skuteczne referendum odwoławcze prezydenta miasta. W pierwszej kolejności zagrożeni są prezydenci związani z Koalicją Obywatelską, bo ta emocja bycia w opozycji i głosowania przeciwko Donaldowi Tuskowi jest silna i dopóki rządzi Donald Tusk, to ona będzie silna. W wielu miastach rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej. W wielu miejscach są zagrożeni referendum. Takimi miastami są na przykład Kielce, Gliwice, Białystok czy Lublin. I tam do tych referendum faktycznie może dojść. I tam, jeżeli uda się zebrać podpisy, możemy obserwować już trzecie skuteczne referendum w Polsce. Musimy pamiętać, że przez 12 lat te referenda się nie udawały, a tu nagle przez 2 lata mamy już dwa skuteczne referenda, w tym jedno bardzo dużym mieście, jakim jest Kraków.
O czym i zobaczymy, czy będzie Rzeszów, to obstawiamy Rzeszów, Wrocław, bo jeszcze jest jakieś miasto kandydat?
No Rzeszów tak, Rzeszów jest na pewno gdzieś nam na szczycie listy. Wrocław jest bardzo specyficzny, bo on spośród tych wszystkich największych miast ma najniższy próg referendalny. Tam jest referendum, żeby było ważne, potrzeba 22% frekwencji, czyli dużo, dużo niżej niż było to w Krakowie, więc to zachęca potencjalnych organizatorów, żeby to zrobić.
Tylko trzeba się zorganizować.
Trzeba się zorganizować, no podpisy są największym problemem, jeśli chodzi o referenda. Rozpoczyna się referendum w Częstochowie, tam prezydent ma ostatnio problemy i został zatrzymany. Jakby tych referendum, wydaje mi się, że w tej kadencji samorządu zobaczymy jeszcze wiele, w szczególności w tych miastach prezydenckich, gdzie ta polityka samorządowa nachodzi się jednak na politykę ogólnopolską. Z tych danych, które są dziś w tym raporcie, jasno wynika, że gdyby nie ci wyborcy, którzy deklarowali, że oni idą na referendum, żeby odwołać Tuska, mówiąc w pewnym cudzysłowiu, no to referendum by się nie udało, a jednak ten element polityki ogólnopolskiej też mocno wpływa na tych wyborców, że oni idą na referendum.
O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia i do usłyszenia.